Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Pomysł dzisiejszego programu wyszedł od młodych, od nastolatków, ponieważ tak jak rozmawialiśmy w ramach też Fundacji Twój Ruch, wiele takich negatywnych informacji teraz przytłacza młodych. Wcześniej były to 2 lata pandemii, która cały czas trwa. Teraz od ponad miesiąca wojna na Ukrainie i powstają kolejne problemy, kolejne dylematy. Dlatego dzisiejszy program przede wszystkim poświęcimy młodym. A dziś naszym gościem jest pastor Ireneusz Dawidowicz z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku, także psycholog kliniczny i psychoterapeuta. Dzień dobry.
Witam serdecznie, bardzo mi miło.
Jest z nami również Mikołaj Mądrzyk, czyli raper Mikser. Witam.
Witam.
A także wolontariuszki Fundacji Twój Ruch, Ola Machała i Dominika Fałek. Witajcie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziewczyny, zaczynamy od was. Macie dzisiaj też wyjątkową okazję, żeby zadać kilka pytań pastorowi Dawidowiczowi. Ola, może zaczniemy od ciebie.
No to ja chciałabym zadać na początek pytanie. Gdzie szukać takiej motywacji do wstawania codziennie rano? I jakby gdzie szukać takiego powodu do działania?
No, to bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim chciałbym podziękować. Czuję się uprzywilejowany, że mogę z wami spędzić ten czas, że pytania są kierowane do mnie. Nie jestem Panem Bogiem, nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, ale wierzę, że reprezentuję Jego i chcę reprezentować Jego mądrość. Odpowiadając na to pytanie, warto zwrócić uwagę, ja przyglądam się, zresztą dostosowuję pewną metodę holistyczną, czyli taką całościową, że powstawanie rano, ono ma wiele przyczyn, trudności mają wiele przyczyn. Po pierwsze, kiedy kładę się spać? Jak odpoczywam? Jak się odżywiam? Jakie mam relacje społeczne? Jesteśmy jednością biopsychospołeczną. We wszystkich tych sferach biologicznej, psychicznej i społecznej musi być pewna równowaga. Jeśli jej nie ma, to będą skutki związane z różnymi dysfunkcjami w różnych dziedzinach. Między innymi dzisiaj sen jest bardzo poważnym wyzwaniem. Mnóstwo ludzi choruje na zaburzenia snu. Są to przerywane sny, są to trudności z zaśnięciem, są to trudności z wybudzeniem, ponieważ zaśnięcie odbywa się nad ranem i człowiek jest zmęczony o godzinie 9, gdzie już powinien być trzeźwy, energiczny. I teraz to jest fizjologiczne, ale i psychiczne uwarunkowanie. To jest jedna sfera. Należy o te rzeczy zadbać. Potem mamy kwestię psychiczną związaną z poczuciem sensu życia. I teraz, czy moje życie ma jakąś pasję? Czy wiem, po co tu jestem? Czasami, jeśli patrzę z perspektywy tylko własnej, egoistycznej, czy mi jest dobrze, to mogę zapędzić się w ślepą uliczkę i mogę nie znajdować powodów, bo będę już albo przesycony pewnymi bodźcami, po które sięgam, albo będę tęsknił za pewnymi rzeczami, których nie mogę dosięgnąć i będę ciągle nieszczęśliwy. Człowiek jest istotą społeczną. Nasza szczęście, satysfakcja realizuje się w relacji z drugim człowiekiem, w relacji ze społeczeństwem. Jeśli nie mam swojego miejsca w tej relacji, to będzie powodem mojej frustracji, poczucia utraty motywacji, po co to wszystko, dla kogo to wszystko. Dlatego te czynniki biologiczne, psychiczne i społeczne bardzo jest ważne.
Pastorze, tutaj Ola przed chwilą zapytała bardzo ważne pytanie, skąd czerpać w ogóle motywację, żeby wstać rano, ale co by pastor powiedział takiej młodej osobie, która od kilku miesięcy budzi się i nie ma motywacji, żeby wstać, nie widzi tego sensu? Co możemy zrobić, żeby zmotywować taką osobę rzeczywiście, żeby po prostu żyła dalej?
Tak, dlatego powiedzmy to, co powiedziałem wcześniej, że można zacząć od prostych rzeczy, mniej takich wysokofilozoficznych, jakichś idei ważnych, powiedzmy. Zacząć od tego, żeby rozpocząć od wprowadzania pewnych czynności, nawet zadaniowych, czysto behawioralnie. Po prostu postanawiam, że będę, załóżmy, raz w tygodniu choćby biegał, jeździł na rowerze przez godzinę. Umówię się z kolegami, że pójdziemy na siłownię, czy z koleżankami, że pójdziemy na jakąś zumbę, na jakieś aerobiki. Po prostu wprowadzam regularne jakąś czynność fizyczna. Druga czynność to spotkania. Odnawiam relacje ze znajomymi. Ale nie w tym celu, żeby biadolić, jak jest ciężko, jak brakuje mi motywacji, ale żeby interesować się czymś nowym, czymś wspólnym. Nawet wyjście do kina, wyjście do teatru, wyjście na spacer, porozmawianie o zagadnieniach ogólnych i tu na przykład studium Biblii, ale nie takie głęboka jak egzegeza teologiczna, ale poszukiwanie w Biblii odpowiedzi na prozę życia, na to, jakie zastosowanie z tego tekstu dla nas wynika. Bo czasami studiowanie Biblii głęboko teologiczne, ono może nie dawać odpowiedzi, może nawet gmatwać wiele kwestii, bo jak zaczniemy zastanawiać się nad znaczeniem pewnych słów, bez odniesienia do zastosowania, to może nawet nie być wcale korzystne. Ale Biblia jest przede wszystkim bardzo praktyczna, stąd też cele studium, dyskusji ludzi no w tym kierunku powinny zmierzać, że co mamy z tym zrobić dzisiaj, jak mamy żyć w XXI wieku, czytając starożytną księgę. To jest jedna z propozycji. I myślę, że to jest dosyć ważna rzecz, odnawianie duchowości przy tej okazji. Bo jeśli nie jesteśmy wierzącymi ludźmi, to warto się zastanowić, jeśli mamy do czynienia z niewierzącą osobą, jakie ma wartości duchowe, co jest istotne w jej życiu, co go do tej pory cieszyło, o czym marzył, czy marzyła. Warto poszukać, co jest wartością, bo tu jest miejsce też na ewangelizację. Bo bardzo często ja wierzę w to z perspektywy biblijnej, że przyczyną poczucia pustki w życiu człowieka, utraty motywacji, jest często po prostu brak Boga. Na chwilę zastępujemy Boga czasami dążeniem do kariery, zdobywaniem pieniędzy, zdobywaniem jakiejś sławy, może wywieraniem wpływu na ludzi. To nas, że tak powiem, nakręca, to powoduje, że czujemy, że żyjemy, że o coś walczymy, ale gdy osiągamy w pewnym momencie te rzeczy, raptem czujemy niekiedy pustkę, że co z tego, że robimy te rzeczy? Ludzie dorośli już niekiedy właśnie mają to, że raptem mają kryzys, że zrobili karierę, żyją na dobrym poziomie, wcale nie czują się w pełni usatysfakcjonowani, bo brakuje często tej właśnie osoby, tego Stwórcy, który poprzez właśnie sumienie zostawił nam pierwiastek swojej obecności. A w Jezusie Chrystusie przez Ewangelię odkrywamy prawdziwą drogę do powrotu do relacji z Nim. I myślę, że to też jest dobrą rzeczą, by po prostu opowiadać Ewangelię, która prowadzi do świadomego sensu życia. Czyli ruch fizyczny na pewno, kontakt towarzyski to jest bardzo istotna rzecz i odświeżenie, bo też stworzenie, czy odkopanie, czy w ogóle stworzenie, czy no wartości duchowych.
Pastorze, dziękuję za wymienienie tych kilku sfer, bo tutaj mówimy o duchowości, o tych pytaniach, które też warto zadać takiej osobie, która nie ma motywacji, która ma obniżony nastrój przez kilka miesięcy, o sens, ale tutaj też trzeba pamiętać o tym, żeby po prostu fizycznie coś zorganizować, czy pomóc zorganizować takiej osobie. Ja chciałam pokazać krótki klip naszego tygodniowego challenge'u Biblia w czasie wojny, bo też Mikser, ostatnio ty robiłeś sondę na temat, jaki jest największy bestseller świata i taka refleksja, że rzeczywiście coraz, niestety, szczególnie młodzi ludzie, coraz rzadziej sięgają po książki, w ogóle po jakiekolwiek książki, a taki challenge w aplikacji, w internecie może być takim pomostem pomiędzy młodym pokoleniem a na przykład Biblią. Także teraz krótka reklama i wracamy za chwilę. Jak osiągnąć spokój w niespokojnych czasach? Zachęcam was gorąco, żebyście podjęli ten tygodniowy challenge Biblia w czasie wojny.pl. A teraz oddaję głos Dominice Fałek.
Ja się chciałam spytać, Jak pomóc osobie, która jest ciągle przygnębiona, która unika kontaktu, zamyka się, próbować jakoś z nią rozmawiać, czy raczej dać jej odpocząć?
No, wiele przyczyn jest tego, ale myślę, że jeśli jest to osoba zdrowa, która może się ruszać fizycznie, na pewno motywować ją, zachęcać do tego, żeby mogła wyjść z tego miejsca, w którym długo przebywa i w którym w zasadzie zastygła, żeby jednak próbować stworzyć jakieś może możliwości wyjścia na spacer, pójścia do sklepu, po prostu tak, żeby opuściła to miejsce, w którym bardzo często widzi te same półki, ten sam sufit, te same barwy, a tam się też utrwala sposób myślenia i czucia, bo to wszystko ze sobą później współgra, kojarzy się i jakby wzmacnia w tym, żeby tę osobę trzymać w czymś takim. Czyli warto po prostu no, sprowokować tę osobę do opuszczenia tego miejsca. Opuszczenia, wyjścia gdziekolwiek. Może być to zwykły spacer, ale warto nie odpuszczać. Oczywiście nie zmuszać, nie prowokować, nie zalewać za mocno takimi propozycjami, bo poczuje się zmęczona ciągłym takim nagadywaniem, że chcemy ją wyprowadzić, ale jakby z uporem maniaka delikatnie sugerować, żeby w końcu wyjść. Rozmawiać o różnych rzeczach, utrzymywać kontakt, pytać, co słychać, pozwalać, niech mówi cokolwiek chce mówić, a może prowokować pytaniami, żeby powiedziała o tym ta osoba, co jest dla niej najtrudniejsze. Jest takie kluczowe pytanie, które używają terapeuci, gdy przychodzi człowiek, który w zasadzie nie wie, od czego ma zacząć. Bardzo często tak jest, że siada człowiek i mówi, nie wiem, od czego mam zacząć. I warto czasami zadać pytanie, to powiedz mi, z czym jest najgorzej, najtrudniej teraz w twoim życiu. To już wtedy porządkuje, to trochę już kierunkuje sposób myślenia i nawet wypowiedzi. A przy okazji, kiedy zaczyna to mówić, otwierają się inne drzwi w inne miejsca i wtedy więcej może się rodzić pytań, dlaczego tak się dzieje, co jest tego przyczyną. Także myślę, że nie należy dawać spokoju na pewno. Oczywiście, o ile ta osoba sobie tego nie życzy radykalnie, czyli nie blokuje nam numeru telefonu, nie chce nas puścić do mieszkania, no to już nie zrobimy nic więcej. Ale póki mamy ten kontakt taki towarzyski, społeczny, to delikatnie wykorzystywać go po to, żeby ją sprowokować do zmiany miejsca, żeby częściej wyprowadzać, a w międzyczasie można, podróżując, chodząc, spacerując, poruszać rozmaite tematy.
Tutaj mogę od siebie dodać z doświadczenia pracy z młodymi ludźmi, którzy, tak jak mówicie, mają tendencję do zamykania się, że to nie jest tak, że one nie chcą kontaktu, tylko być może nie chcą tego kontaktu w większej grupie, ale potrzebują też czasu, że to nie może być na takiej zasadzie, że co tam u ciebie słychać, już ci lepiej i lecę dalej, że to rzeczywiście ta osoba musi wiedzieć, że my chcemy naprawdę się dowiedzieć, co u niej słychać i jesteśmy nią żywo zainteresowani, także to też będzie wymagało od nas tego czasu i koncentracji. Teraz oddaję głos Mikołajowi.
Odnosząc się jeszcze do tego, co było powiedziane, że grupa często przeszkadza w komunikowaniu się. Jak prowadzę zajęcia, to mówię, czy są jakieś pytania? Siedzi 25 osób, nie ma żadnych pytań. Kończą się zajęcia i nagle po zajęciach każdy przychodzi tak ukradkiem, trochę chce być niezauważony, trochę niby przechodził obok. I jednak te pytania są. To jest zupełnie, zupełnie normalne. Ja sobie to tak tłumaczę często po chłopsku, że są różne poziomy śmiałości, są różne doświadczenia, bardzo różne charaktery. Niektórzy sam na sam potrafią człowieka przegadać. I pytanie mam właśnie odnośnie tego klimatu warsztatowego, bo zauważyłem, że młodzi ludzie bardzo często porównują się do osób z TikToka, z Facebooka, z Instagrama i jakby powiem, co ja robię, żeby zobaczyć, czy to ma sens. Ja tłumaczę tym ludziom, że porównywanie się do celebrytów często jest grą taką trochę nie fair, bo za nimi stoi sztab ludzi, pieniędzy. To też jest jakiś urywek rzeczywistości, jakiś fragment. Bo często słyszę u dziewczyn szczególnie, no ja tak dobrze nie wyglądam. Ja nie mam takiej figury czy takich zębów, a tutaj proszę, ona ma 2 miliony followersów, ona wygląda świetnie. No i ja to tłumaczę tylko tak warsztatowo, że to jej praca, że ona pewnie też ma jakieś problemy, tylko my tego nie widzimy, ona jest tutaj przygotowana, wręcz spreparowana do tego, żeby na tym Instagramie wystąpić. Mhm. Czy takie tłumaczenie to dobre tłumaczenie? Czy takie tłumaczenie wystarczy? Czy ten problem, można powiedzieć kompleks, nie ma jakiejś głębszej przyczyny? Czy należałoby to jeszcze jakoś tłumaczyć? Czy można lepiej pomóc?
To jest dobry sposób rzeczywiście, bo przede wszystkim powinniśmy chodzić w prawdzie. W ogóle w życiu musimy się nauczyć rozróżniania między fałszem a prawdą, a fałszem możemy nazwać na przykład wrażenia. I to, co się dzieje, jeśli chodzi o media, to jest przede wszystkim nacisk na zrobienie wrażenia. Ale wrażenie nie jest pełną prawdą. Prawdą jest to, że ta osoba, widzę ją na ekranie i to jest prawda, że siedzi ta osoba. Ale to, jaka jest naprawdę, jaką drogą do tego dochodzi, ile to kosztuje, ja kompletnie nie mam pojęcia. I dlatego dobrze jest powiedzenie, że czy zdajesz sobie sprawę, skąd pochodzi ta osoba i dlaczego tak wygląda i tak funkcjonuje i ile to kosztuje. Ale to jest jedna rzecz, bo wskazanie komuś błędu to jest pół sukcesu. Jeśli go zostawiamy w tym momencie, on sobie uświadamia, no rzeczywiście to głupie porównywać się i nic mu nie daje więcej, to w sumie stawiam go w bardzo trudnej położeniu, bo do tej pory miał jakieś marzenie, żeby być przynajmniej takim jak tamta osoba z ekranu. Natomiast teraz staję w pustce, że nigdy taki nie będę, by mnie na to nie stać. Nie, nie. Potrzeba, jeśli odciągamy kogoś, to musimy mieć świadomość, dokąd chcemy zaciągnąć. Czyli propozycja jest taka, jedna z metod takich terapeutycznych w pracy nad odbudową bądź wzmocnieniem poczucia własnej wartości jest na przykład zachęcenie człowieka do odpowiedzi na pytanie, za co możesz być wdzięczny w swoim życiu. Jeśli to jest osoba wierząca, jest to łatwiej, dlatego że mamy konkretną już konkretną jednostkę, konkretną postać, wobec której ślemy naszą wdzięczność, czyli to jest Pan Bóg. Jeśli to nie jest osoba wierząca, to tak czy owak może nazwać tego Pana Boga, którego nie zna, losem. Losem albo swoją aktywnością, czyli za co sobie w takim razie możesz być wdzięczny. Jakie to jest, co jest ukrytego tutaj? Zmuszamy wtedy osobę do tego, żeby jego psychika wyszukiwała z pamięci rzeczy pozytywnych. No bo jeśli mówimy o wdzięczności, to nie mówimy o czymś, że no jestem wdzięczny na to, że nogę złamałem albo że miałem wypadek. No nie, raczej ludzie tego nie mówią, że są wdzięczni. Są wdzięczni, że przez wypadek zrozumiałem to i tamto, ale za sam wypadek nie są wdzięczni. Czyli siłą rzeczy myślenie o wdzięczności zmusza do wyszukiwania pozytywnych śladów z historii, z przeszłości. Co jest bardzo ważną rzeczą dla przeciwwagi, żeby zobaczyć swoją wartość, że w moim życiu nie są tylko jakieś niedociągnięcia, słabości, jakieś kompleksy, że nie jestem godny uwagi, godny zainteresowania. Nie, nie. Są pozytywne rzeczy. Drugi krok to jest zrobienie czegoś takiego, żeby napisać, z czego jestem dumny z siebie. Zachęcić tę osobę, żeby ta osoba na przykład przytaczając sobie z pamięci mogła powiedzieć, no za to jestem wdzięczny, ale z tego jestem dumny. Choćby nawet można sięgnąć do dzieciństwa i ktoś mówi, znalazłem ptaszka, miał skrzydło takie zwichnięte, zaniosłem go i z tatą żeśmy go leczyli, byliśmy u lekarza i po pewnym czasie ten ptak doszedł do siebie i wyfrunął. Jestem dumny z tego, że potrafiłem pomóc. Może to są banalne treści, ale w sytuacji zbyt krytycznych myśli i uczuć takich ksobnych, skoncentrowanych na sobie, to banalne treści, ale prawdziwe, są bardzo istotną rzeczą, bo to jest też prawda o nas, że to, że popełniamy błędy, jesteśmy słabi, czy czasem niedoczesani, niedomalowani i nie najlepiej wyglądamy, to jest prawda też oczywista. Są takie momenty i chwile w życiu, ale to nie jest całe nasze życie. W naszym życiu są również momenty, które dają poczucie dumy, a szczególnie jako wierzący ludzie, szczególnie możemy powiedzieć, jesteśmy Bogu wdzięczni, że On się objawił poprzeze mnie. I jeszcze trzecią rzecz bym podał. Jest fajny taki, bardzo prosta metoda, którą można zaproponować osobom. Niech wybierze spośród swojego środowiska 5 ludzi i niech każdego poprosi, żeby każdy z nich napisał do 5 pozytywnych określeń na jego temat. żeby po prostu napisał, że uczciwy, miły, grzeczny, ładna, uprzejma, miła, łagodna i tak dalej. I niech zbierze te informacje i porówna, których cech wymienionych przez tych pięciu znajomych jest najwięcej. Te, które są najwięcej, to są najbardziej jaskrawe cechy, które widać w tobie. Ale mamy do czynienia cały czas z pozytywnym obrazem. Że ja robiąc to badanie, takie ćwiczenie, to spotykałem się z tym, że ludzie nie dowierzali temu, że oni są widziani oczyma innych ludzi w taki sposób. Bo tak mocno się zakorzenili w swojej takiej negatywnej ocenie samych siebie, że nie byli w stanie przyjąć pozytywnej prawdy o sobie, że kilka osób mówi to samo. Oczywiście ważne, żeby one się nie konsultowały ze sobą, tamte osoby, żeby nie robiły tego, a zróbmy mu, powiedzmy, przyjemność i napiszmy, że jest dobry. Nie, one nie wiedzą. Możecie to zrobić SMS-em. I wtedy niech SMS-y przyjdą, zbierzcie te wszystkie cechy, spiszcie je, zobaczcie, które się powtarzają. To jest bardzo ważna rzecz, bo masz sygnał z zewnątrz, jak cię ludzie widzą. I nie dlatego, że coś fajnego zrobiłeś, dlatego, że zapytałeś. I oni prosisz o obiektywną ocenę, ale pozytywną. Nie? Że nie chodzi o to, że masz mi zrobić przyjemność. Chodzi o to, jak mnie widzisz i co dobrego we mnie widzisz. To jest kolejna rzecz. Nawet proponuję, że jeśli są te cechy, wypisz je dużymi literami, przyklej na lodówkę. I kiedy rano wstajesz, napić się herbaty, wody, czy zrobić śniadanie, przeczytaj to i powiedz: Boże, dziękuję Ci, że wspaniale mnie stworzyłeś.
Super zadanie przede wszystkim dla nastolatków, ale myślę, że nie tylko. Dziękujemy, pastorze. Ola, teraz kolejne pytanie od ciebie.
To chciałabym zapytać, no bo teraz żyjemy w takich szczególnie trudnych czasach, czy to właśnie pandemia, czy teraz wojna. I no Polska w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do, powiedzmy, przyjmowania imigrantów ukraińskich. Moja szkoła też przyjęła kilku nastolatków w ramach pomocy. I no borykamy się z takim problemem często, jak rozmawiać o wojnie lub w jaki sposób podejmować tego tematu właśnie w, powiedzmy, obecności takich osób i jak właśnie, jak rozmawiać o wojnie?
No, na pewno nie unikniemy tego, żeby o niej rozmawiać, szczególnie z tymi, którzy skutki tej wojny bardzo odczuwają. Na pewno nie należy ubolewać. Nie należy ubolewać i rozczulać się nad tymi ludźmi, że mówić im, ojej, jak ja ci bardzo współczuję, jej, to jest straszne. Nie należy też ujawniać jakichś uczuć swoich, rozpaczy, strachu, że o co to będzie, a może oni do nas jeszcze przyjdą. To są bardzo niedobre rzeczy. To lepiej w ogóle się nie odzywać niż osobie, która ucieka przed wojną, jeszcze ukazywać własne emocje strachu i bezradności. Na pewno o czym można by z nimi rozmawiać, to jeśli widzimy taką potrzebę i pytamy o konkretne szczegóły, żeby mogły o tym opowiedzieć jak najwięcej. Co ich martwi, co ich trapi, co smuci, co buduje rozpacz, czy nie mogą spać z jakiegoś powodu. No jeśli to jest coś głębokiego, warto, żeby też specjalista już się tym zajął, ale w tym normalnym zakresie relacji takich społecznych, rówieśniczych, wystarczy wysłuchać. Ale myślę, że nie należy dużo czasu na to spędzać. Zostawić, porozmawiać, jeśli ma potrzebę, niech powie, co czuje. Ale potem zacząć rozmawiać zupełnie o nowych rzeczach. Tak jak powiedziałem wcześniej, zacząć proponować nowe rzeczy, którymi możemy się zająć. Możemy pójść na koncert, możemy pójść do kina. Czasami mogą ludzie mieć poczucie winy, że no jak to tam walczą, a ja pójdę do kina. No dobrze, a co innego zrobisz? Co, jeśli nie pójdziesz do kina, w jakim stopniu pomożesz tym, którzy tam walczą, co zostali? Że twoja dobre samopoczucie raczej będzie im sprzyjać, kiedy usłyszą przez telefon, że dobrze się czujesz, jesteś bezpieczna czy bezpieczny, że jesteś zadowolony, że spotkałem fajnych przyjaciół, jestem szczęśliwy. To jestem przekonany, że ci ojcowie, bracia, starsi, którzy gdzieś tam walczą, oni raczej mają więcej poczucia bezpieczeństwa, że moim bliskim nic nie grozi. Ja zatem wiem, o co walczę tutaj i nie muszę się czymś martwić. Bo jeśli z drugiej strony oni będą dowiadywali się, że oni tutaj rozpaczają, że są smutni, że tęsknią, że są przerażeni, że nie widzą sensu, to im podwójnie będzie ciężko, bo pytanie, o co oni walczą? Przecież tam nie masz wojny, do ciebie nie strzelają, to czemu jesteś nieszczęśliwy? Rodzice czasami mówią, no kupiłem ci trampki, dostałeś nową kurtkę, czemu ty jesteś smutny? No właśnie, są różne podłoża tego smutku, ale to, co wy możecie zrobić jako młodzi ludzie, to rozmawiać, pozwolić na ujawnienie emocji najtrudniejszych. Dlatego to pytanie dobre jest, z czym ci jest najgorzej w tym momencie? Z czym sobie najmniej radzić w swoich myślach i w swoich uczuciach? Sami możecie ocenić. Jeśli mnie przerasta, to może zaproponuj spotkanie ze specjalistą. Ale jeśli nie, to w takim razie proponuję ci, wyjdźmy na rower, pójdźmy się przejść po mieście, pójdźmy do teatru, do kina, może na koncert. Spotkajmy się w gronie moich przyjaciół, przedstawię cię moim znajomym. I o to chodzi, żeby rozmowy o wojnie właśnie nie zdominowały komunikacji społecznej. Bo my na to nie wpłyniemy, a ci ludzie, im to jest bardzo bliskie, tylko będziemy rozdrapywać ranę. Pozwólmy odpocząć ich psychice od zmartwień i myślenia o wojnie. Oni i tak dużo myślą, bo mają na bieżąco kontakt przez telefon czy w telewizji o tym, co się dzieje. Jest to im bliskie, bo to ich domy płoną, oni tracą majątki, ich rodzice i mają zagrożenie utraty też bliskich. Stąd też nie jest to proste. Z tym, że ciągłe mówienie o tym niczego dobrego nie wniesie. Potrzebują higieny psychicznej, którą możemy stworzyć przez organizowanie różnych spotkań rozmaitych. Pośpiewać piosenki, potańczyć, pojechać na rower, pobiegać, pograć w piłkę. Powiedzmy, coś zrobić, co rozproszy tę uwagę wojenną, a doda nowych bodźców uwagowych, że zastanowię się nad nowymi kwestiami, które skupią moją uwagę w trakcie tych działań. Nie wiem, czy to jest dostatecznie zrozumiałe, czy precyzyjnie się wyraziłem.
Jak najbardziej, dziękuję.
Dziękuję.
Właśnie tych słów, pastorze, tutaj w Lublinie no, pomagamy codziennie uchodźcom z Ukrainy i takie ciekawe zdanie od nich padło, że my tutaj w Polsce jesteśmy dla nich taką oazą spokoju, czyli rozmawiamy tutaj dzisiaj też o naszej kondycji psychicznej Polaków, ale widać też to w kontekście wojny na Ukrainie, jak ważne jest, żebyśmy my faktycznie byli tą oazą spokoju, żebyśmy mogli też wspomagać Ukraińców i właśnie takim spokojem, takim rozmawianiem po prostu na inne tematy niż wojna. Dominika, teraz twoja kolej.
No to moje pytanie jest odnośnie takiego lęku przed ludźmi. Jak radzić sobie z takimi uczuciami, kiedy boimy się wchodzić w jakieś interakcje w większej grupie osób?
No, to nie jest jeszcze agorafobia, ale to jest jedno z kryteriów, powiedzmy, no, poważnej dysfunkcji, która rzeczywiście utrudnia. Natomiast każdy czuje respekt przed szczególnie nowym środowiskiem. To poddawanie się takiemu uczuciu takiego niedostosowania, zawstydzenia, osłabienia w kontekście relacji z grupą, ono pojawia się, jest zupełnie naturalne, ale warto zwrócić sobie uwagę, żeby mieć to pod kontrolą. Bo jeśli przyzwyczajimy się do takiego reagowania, to do takich odczuć zaczniemy reagować zgodnie z tymi odczuciami, czyli będziemy unikać spotkań, będziemy się wycofywać, będziemy, tak jak tutaj Mikołaj mówił, że pytanie stawia, nikt nie zadaje pytania, ale po spotkaniu, po zajęciach wszyscy przychodzą i mówią, co się stało, przecież dlaczego nie powiedzieli tego publicznie? No właśnie, tam gdzieś u podłoża jest lęk przed tym, jak zostaną odebrane, jak zostaną ocenione. I znów dotykamy zagadnienia poczucia własnej wartości, samooceny. Właśnie to ćwiczenie, o którym powiedziałem wcześniej, trzeba pracować nad tym właśnie, żebym wiedział, kim jestem. Żebym nie wychodził z pozycji, że a ja to jestem taki słaby, ja to taki nieładnie wyglądam, ja to jestem... I koncentrować się na swoich deficytach, które być może mogę mieć, one obiektywne są, ale nie one są istotne. Ja mogę, na przykład jedna z rzeczy, która może pomagać, za chwilę powiem, dlaczego o tym mówię i z tej perspektywy rozumiem to, ale jedna z rzeczy, która może mi pomagać, to jest to, co ja mogę wnieść i dać tym ludziom, z którymi się spotkam. Czy będzie tam ktoś, dla kogo moja osoba będzie miała znaczenie? Bo to już mnie ustawia w innej pozycji, że ja chcę coś dać. Ja nie idę tylko czegoś brać, albo ja nie czuję się godny, żeby ci ludzie zwrócili na mnie uwagę. Jeśli będę szedł z tej pozycji, to nawet jakiś dziwny gest drugiego człowieka ja odczytam w bardzo zły sposób. Że opatrzył na mnie, odwrócił uwagę, czyli nie podobałem mu się, czyli nie jestem mną zainteresowany. No dlaczego? To są wrażenia, a wrażenia są często kłamstwem. Dlatego, że one pobudzają naszą wyobraźnię, a jeśli ta wyobraźnia jest osadzona na niskiej samoocenie, no to stworzymy dostosowane do tej niskiej samooceny wyobrażenie oceny, które nie są często prawdziwe. Ja wychowałem się w domu, gdzie ojciec mój nadużywał alkoholu. Była bieda i po prostu wiem, co to znaczy. Poczucie wstydu. Na szczęście mieszkałem też na osiedlu, gdzie na szczęście, no to żadne szczęście nie było, ale w tym momencie akurat to pomagało mi jakoś funkcjonować, że moi koledzy żyli w podobnej sytuacji. Rodzice, jedno z rodziców zawsze piło, to była robotnicza w Łodzi, było robotnicze osiedle, także klepaliśmy wszyscy tę samą biedę. Ale te temperamenty nasze różniły się i różnie reagowaliśmy. Ja byłem z natury wesołym, otwartym człowiekiem, ale bardzo często byłem zamknięty. Ja się wstydziłem. Wstydziłem tego, jaki jest mój ojciec, co on robi. Ja siebie bardzo często słabo oceniałem. Słuchajcie, ja się obudziłem dopiero, no w wieku 13 lat napisałem pierwszą piosenkę. Zacząłem komponować, zacząłem grać, ale potem zarzuciłem to, bo też słyszałem opinię, że a słabo grasz, twój głos jest taki słaby i tak dalej. I też no, uwierzyłem w to, że jestem takim słabym uszem, nawet zarzucałem to. Łatwo popaść w te rzeczy, karmić się takimi negatywnymi uwagami i nic z tym nie robić. Ja kiedy, elementem bardzo istotnym dla mnie było to, że zachwycił mnie Chrystus poprzez czytanie Ewangelii. Postanowiłem, że chcę być jak Jezus, umieć rozmawiać z wielkimi i z małymi, nigdzie się nie śpieszyć i nigdzie się nie spóźnić. I być oddziaływać pozytywnie na drugiego człowieka, żeby każdy człowiek mógł mieć dobre wrażenie, dobry ślad mojej obecności. To była moja idea i do dzisiaj jest to mój ideał. I to sprawiło, że zacząłem się zwracać czy skoncentrować uwagę na słabszych ode mnie, którzy byli. I zacząłem widzieć w grupie ludzi nieśmiałych, słabszych. I do dzisiaj mam przyjaźnie, które trwają ponad 40 lat już, gdzie po prostu kiedyś wyciągnąłem rękę do pewnych ludzi, którzy właśnie byli w gronie nawet wierzących osób, biedne, skromne, słabe, ciche, niedostrzegane. Do dzisiaj mamy przyjaźń, dlatego że oni pamiętają, że wyciągnąłem rękę. A potem przyszedł czas, że oni się zrehabilitowali, kiedy ja potrzebowałem pomocy i oni wyciągali do mnie rękę. Dlatego nastawienie wobec sytuacji, co ja mogę wnieść. To jest bardzo ważna rzecz, tożsamość. Jako niewierzący ludzie wiem, że to jest szalenie trudne, bo tam musimy sięgać po jakieś wzorce, bo wychowujemy się i kształtujemy w kontekście modelu. To nie ma tak, że człowiek się rodzi i on będzie stworzy swój wyimaginowany model. To wszystko jest efektem pewnego modelu. Ta rewolucja nawet, powiedzmy, seksualna, którą się tworzy dzisiaj, jeśli chodzi o tę orientację, to też jest modelowane przez pewne osoby. To nie jest tak, że ci ludzie rodzą się i od razu wiedzą, co oni chcą zrobić. W nastoletnim wieku oni wiedzą, że będą w takiej orientacji. Oni się gubią, oni szukają odpowiedzi, ale są pewne modele, które pokazują, tak macie żyć, to jest właściwe. Tak samo modele dotyczące tego, co jest piękne. Bo patrząc na model piękności, który patrzymy w tym świecie, no patrzymy na te aktorki, na aktorów, tak powiedzmy zrobieni, że tak powiem, że człowiek aż się dziwi, jak to jest możliwe. I tak patrzymy, jeśli to jest rzeczywiście piękne, to Bóg kłamie w psalmie 139. Bo on powiada, tak wspaniale mnie stworzyłeś, tam psalmista mówi, że tak odkrywa, że Bóg go w taki sposób stworzył. No dobra, jesteś psalmisto zdrowy, nie masz jakichś deficytów. A co mają powiedzieć ci, którzy się urodzili jako zinwalidowani ludzie, z zespołem Downa, po urazie okołoporodowym? Co mają powiedzieć ci, którzy ulegli wypadkowi i po wypadku są zdeformowani? I co mają powiedzieć ci, którzy po prostu genetycznie mają takie czy inne cechy, że nie dostają tym pięknym modelom? Czy w takim razie ten psalm kłamie? I Biblia nie mówi prawdy, że Bóg nas wspaniale stworzył, stworzył tylko pewną grupę. I to jest pytanie. Bóg mówi z nieba, mówi, a kto wam powiedział, że to jest piękne? Kto wam powiedział, że to, co widzisz na ekranie czy na okładce żurnala, jest piękne? Kogo słuchasz? bo wtedy będziesz budować samoocenę. Dlatego Biblia jest pięknym fundamentem. Kiedy odkrywamy wartość siebie, siebie właśnie w Bogu, w Chrystusie, dlatego apostoł Paweł powiada, niech każdy bada własne postępowanie nie w porównaniu z drugim, ale w porównaniu z Chrystusem, ile tego Chrystusa jest we mnie. I dlatego mówię o przewadze ludzi wierzących, że w Chrystusie ja odnalazłem swoją tożsamość. A byłbym dzisiaj klasycznym DDA, mam te cechy, widzę, ale ja nad nimi panuję, ja dominuję. Ja nie ulegam im, ale jestem ich świadom. Dlaczego? Bo ja wiem, że wybrałem drogę za Chrystusem. To mnie pasjonuje, fascynuje i dlatego wkładam wysiłek, by być jak Jezus. I to sprawia, że mam wielu profesorów, dziekanów jako przyjaciół. Bardzo mądrych ludzi, bardzo bogatych przedsiębiorców, którzy są moimi przyjaciółmi. Ale mam też ludzi bezdomnych, ludzi po wyrokach, więźniów byłych, chorych psychicznie w szpitalu, dla których moja osoba jest wartością. I cieszę się i cenię sobie kontakt również z nimi. I to jest właśnie to, co mnie napawa tą pasją. Stąd też zrewidowanie swojej tożsamości. Kim jestem? I wtedy zobaczyć, że moja obecność na ziemi ma pewien cel. Ja mogę być błogosławieństwem i z tym Bóg celem stworzył mnie na tej ziemi, że mam być błogosławieństwem dla ludzi, którzy mnie otaczają. I teraz z takim podejściem idź do grupy. To ty jesteś dawcą, a nie beneficjentem. Jeśli robisz siebie beneficjentem, możesz się rozczarować, że oczekujesz, a nie zostałeś zaspokojony. Jeśli czynisz siebie dawcę, to będziesz siłą rzeczy beneficjentem, czyli odbiorcą dóbr, bo usłyszysz wdzięczność, a jak nie usłyszysz, to spojrzysz w oczy człowieka, w którym pojawi się nadzieja, dlatego że twoje zachowanie, zwrócenie uwagi, rozmowa, wysłuchanie go, raptem będzie dla niego czymś wartościowym. Mówię, bo to odkrywam, tego doświadczam. I to mi pozwala, że nie koncentruję uwagi na moich słabościach. I czasami ktoś mi mówi po pewnym czasie, że słuchaj, tu włosy źle tam, a tu kołnierzyk wyszedł. Myślę, o no, my goodness, ale obciach, trzeba by się jakoś uczesać. To nie ma znaczenia, po prostu jak ja wyglądam. I raczej to jest przede wszystkim poczucie, kim jestem, jaka jest moja wartość. I to pomaga. No to nie jest proste, to ja wiem, że ja to mówię w taki sposób, ale od czegoś trzeba zacząć, od odświeżenia, od budowania, od postawienia na fundamencie poczucia własnej wartości. Bo nie zdobędziemy go. Zdobędziesz najwyżej grupę pochlebców, którzy powiedzą, ale ty jesteś fajny. No ale znajdziesz osoby, które nie powiedzą, że jesteś fajny. No i co? To ja nie jestem fajny, czy jestem fajny? No nie. Nie szukaj opinii w ludziach. Zbieraj, licz się z tym, co mówią. Ale buduj fundament na trwałych podstawach, a takimi trwałymi podstawami w moim mniemaniu i doświadczeniu no właśnie jest wiara w Jezusa, osobista relacja. To, że On mieszka we mnie i że ja chcę być jak On.
Myślę, że niesamowita garść takich praktycznych, życiowych rad dla młodych ludzi. No, kim jesteś, na czym się opierasz i też jeśli chodzi o funkcjonowanie, bycie w dużej grupie ludzi, co rzeczywiście dla młodych ludzi może być problemem, żeby nie skupiać się na sobie, tylko pomyśleć, jak ja mogę pomóc innym, szczególnie tym, którzy się wycofują, którzy nie chcą z innymi rozmawiać, to my możemy tym osobom pomóc. Także na pewno do zastosowania dla nas wszystkich. Mikołaj, czy chcesz jeszcze jakieś słowo, komentarz, pytanie na koniec?
Myślę, że to bardzo, bardzo pozytywne informacje. Tutaj usłyszeliśmy bardzo dużą garść informacji pastora, to bardzo cieszy. Chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli słucha nas ktoś, kto pomyślał sobie dużo tego, ale to jest, to roboty mnie czeka, kurde, co tu zrobić, co tu wybrać. Wydaje mi się, że powinniśmy podchodzić do tych spraw stopniowo, być bardziej wyrozumiali dla siebie, zrozumieć, że pewne rzeczy to po prostu proces. I chyba najgorsze, co byśmy mogli zrobić, to tak naprawdę nie spróbować się zmienić. A jak widzicie, jakby dróg do tego jest bardzo dużo. Ja oczywiście polecam Słowo Boże, polecam Biblię, szczególnie tym, którzy oglądają nas i mówią, że Bóg i nauka nie mają nic ze sobą wspólnego. Bóg i psychologia, bardzo często to się stawia w opozycji do siebie. Jak widać, po dzisiejszym spotkaniu Bóg i psychologia, Bóg jako stworzyciel psychologii umożliwił powstanie psychologii, nie stoi ze sobą w sprzeczności, także nic, tylko korzystać i zachęcam do tego bardzo gorąco.
Dzięki, Mikołaj. Zaraz po programie będziemy mogli wysłuchać twojego najnowszego kawałka, czyli Dusza. To już za chwilę, a na naszym kanale przypomnę, że są już wykłady pastora Ireneusza Dawidowicza o osobowości, ale nie tylko, jak to się wiąże z Biblią. Także jeśli macie niedosyt, to gorąco wam polecam te wykłady i również zachęcam do kontaktu. Jeśli macie więcej pytań, czekam na wasze komentarze, głosy po tym programie, piszcie na kontakt@ispodtat.pl. Zrobimy być może dogrywkę, ale na dzisiaj już koniec. 45 minut prawie minęło, czyli lekcja. Bardzo dziękujemy. Pastor Ireneusz Dawidowicz był dzisiaj naszym gościem.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Życzę sukcesów, a na pewno będą, jeśli pójdziecie drogą Chrystusa.
Bardzo dziękujemy. Ola i Dominika, dzięki, że odważyłyście się być dzisiaj z nami. I do następnego oraz Mikołaj Mądrzyk, czyli Mikser.
Dzięki wielkie, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Panowie od szkiełka i oka powiedzą ci, że to krew i skóra. Zaufanie, zadufani, kładą tam, gdzie okula. Krzyczą na galach do siebie, że matką jest matka natura. Sprzedawcy kłamstw nie wyjdą poza kontuar. Z wielką dumą w papierku przyjmiesz od nich magistra. To tylko certyfikat, że myślisz jak oni tak samo. Dla wielu to tylko remedium, gdy samoocena jest niska. Bo gdybyś myślał inaczej, magistra by ci nie dano. Mama i tata krzywo ambitni, wszystko by chcieli od razu. Ty musisz być kimś wielkim, bo oni nie mają już na to czasu. Wszyscy jacy zabawni, doradcy jak przed willą mieć przystrzyżony trawnik. Synu, a może lekarz marzeń, a może prawnik. Synu, o uśmiech mnie przyprawdzić. Tylko płyn, nie daj duszy swojej zabić. Tylko płyn, nie daj zabrać jej nikomu. Tylko płyn, nie daj światu się omamić. Tylko płyn, nie oddaj światu pokłonu. Tylko płyn, nie daj duszy swojej zabić. Tylko płyn, nie daj zabrać jej nikomu. Tylko płyn, nie daj światu się omamić. Tylko płyn, nie oddaj światu pokłonu. Prawdziwa nauka jest nam niezbędna, szukaj, sam miałem ten stan. On mi powtarza, mam myśleć, nie przestać i nie jestem kawałkiem mięsa. Poznałem prawdę, wszyscy tak mówią, większość lasów po prostu. Czas ci pokaże, że bez prawdy niemożliwy jest dalszy rozwój. Jeżeli myślisz, że jesteś zwierzęciem, to jesteś człowieku w błędzie. Interesuje cię dobro i zło, jak skrzypce, gra ci sumienie. Szukasz czegoś większego od siebie, chcesz wiedzieć, jak wygląda ten dzień. Prawda i kłamstwo, ty dobrze wiesz, że tylko to pierwsze jest tlenem. Nie wiem, jaki dzień będzie tym, który otworzy ci oczy. Wszyscy szukają nauczycieli, a ci tylko łechcą ich ego. Istnieje sens, istnieje prawda, nie musisz bez sensu kroczyć. Biegną za niczym, biją się o nic, ty nie bądź głupcem, ty nie goń. Nie bój się myśleć inaczej niż większość, walczysz o swojego ducha. Sami soliści, zatrzymaj się, by przyjrzeć się ich myśli planom. Dziękuję mu za to, że możemy jeszcze z odwagą próbować szukać. Często w bezruchu można zobaczyć, że wszyscy błądzą tak samo. Tylko płyn, nie daj duszy swojej zabić. Tylko płyn, nie daj zabrać jej nikomu. Tylko płyn, nie daj światu się omamić. Tylko płyn, nie oddaj światu pokłonu. Tylko płyn, nie daj duszy swojej zabić. Tylko płyn, nie daj zabrać jej nikomu. Tylko płyn, nie daj światu się omamić. Tylko płyn, nie oddaj światu pokłonu.